Dzień dobry Państwu. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. To znowu będzie opowieść, proszę Państwa, o czym milczy historia od wielu, wielu lat. Polecamy do przeczytania tę książkę, która nosi nazwę Krzywy Kościół. Napisała tę książkę Karin Lednicka. To jest pisarka, która dorastała w Chawiżowie, obecnie mieszka w Ostrawie i to jest bardzo ciekawa opowieść o tym, co się działo na ziemiach, które kiedyś były nazywane Księstwem Cieszyńskim, a dzisiaj no, Śląskiem Cieszyńskim czasami, ziemiami, które należą do Cieszyna, no i oczywiście Zaolziem. Bo troszeczkę wiemy o tym Zaolziu, że tam weszliśmy w 1938, ale nie spodobało to się Europie, a szczególnie Hitlerowi. No, o Czechach nie wspominając, którzy się później na nas odegrali. To wszystko, pani Urszulo, jest w pani opowieści. Czyli teraz chciałbym, żebyśmy się przenieśli do Księstwa Cieszyńskiego, które powstało pod koniec XIII wieku. I później, jak wyglądało życie na tym skrawku, o który to skrawek walczyli i Czesi, i Polacy, i tam jeszcze było parę innych narodowości, ale te dwie były najważniejsze.
To zależy na przestrzeni dziejów, bo księstwo liczyło ponad 600 lat swojej egzystencji. To księstwo, o którym się mówi, że powstało koło 1290 roku. Dlaczego tam zakusy na to księstwo były już wcześniej. Ale zanim ono dostało oficjalny status, to tak gdzieś mniej więcej było. Natomiast zakończyło swój żywot nagle i tu już mamy precyzyjną datę, w 1918 roku. Czyli mamy jakieś 330-340 lat historii. I w tym czasie działo się, ależ to się działo.
Tak.
Przede wszystkim były zaczątki piastowskie, bo księstwo cieszyńskie to są Piastowie. To jest jedna z gałęzi Piastów, która zabiega o to, żeby te ziemie odpowiednio scalić i nadać im odpowiedni status. No i ci nasi Piastowie bardzo o ten Śląsk dbali. Oto księstwo cieszyńskie, tak w zasadzie.
No właśnie, bo to powstało księstwo cieszyńskie.
I to księstwo cieszyńskie, ono za czasów Piastów, czyli do momentu, jak zmarł ostatni Piast, który zasiadał na tronie jako książę, czyli 1653 rok, było księstwem bardzo zamożnym, bardzo prężnym, w którym kwitł handel, w którym co trochę zakładano nowe miasta, miasta na prawie niemieckim, w którym wytyczano szlaki i drogi. I te szlaki i drogi nie to, że wytyczano i zapomniano,
nie, ale były, one powstawały.
One były bezpieczne, bo one też były chronione mocą prawa. I dzięki temu, że Piastowie tak o to dbali, to księstwo wyrosło do rangi ważnego ośrodka handlowego i do ważnego ośrodka tranzytowego, bo tutaj prowadziła przez to księstwo bezpieczna droga przez Czechy, z Czech i z Moraw do Krakowa i dalej. Tak bezpiecznie, jak się jeździło przez księstwo cieszyńskie, tak się nie jeździło
nigdzie.
Mm-hmm. No i sielanka, można powiedzieć, trwała,
tak.
Albo trwałaby, gdyby ostatni Piastun nie zszedł z tego świata bez potomka męskiego. To księstwo dostało się Habsburgom, no i Habsburgowie raczej nie mieli interesów w tym, żeby jakąś taką malutką krainkę, która na dużej mapie była mniejsza od chustki do nosa, jakoś się tym interesować.
Zajmować,
no
tak?
Trafiło im się, no to im się trafiło. No kawałek ziemi więcej. Zauważyli tylko, że jest to droga tranzytowa i że można kasować z tego podatki i cła.
I do tego się ograniczyli.
Z tym bardzo pilnie tego przestrzegali, podnosząc to systematycznie, jak my to za trasy z Krakowa do Katowic i odwrotnie, ten kawałek autostrady. Było to bardzo drogie, no i w pewnym momencie tak przesadzili z opłatami, że mimo tej wygodnej drogi, która już przestała być taka bezpieczna, ludzie zaczęli rezygnować. Może ten upadek nie nastąpiłby, czy ten odwrót tak szybko, gdyby nie było wojny 30-letniej, bo akurat to się tak nałożyło, że śmierć Piasta i wojna 30-letnia, to było jedno na drugim, czyli ten Śląsk, to księstwo cieszyńskie sobie podupadało. I ono tak żyło na równi pochyłej, aż nagle stał się cud.
Tylko przypomnijmy, pani Urszulo, że wojna 30-letnia wybuchła w 1618
roku i trwała do 1848, a stąd tutaj oni to przejęli w 1853 roku, takie już przejęli nadwyrężone zębem działań wojennych, no i potem dołożyli swoje. No i to księstwo tak podupadało, aż nagle zdarzył się cud, bo znaleziono bardzo bogate rudy żelaza. Rudy cynku i ołowiu również tam były, ale tym największym bogactwem to były rudy żelaza. I jak te rudy żelaza odkryto, no to nagle zainteresowali się tym Prusacy, bo Prusacy wszystko, co da się przekuć na pieniądze, to momentalnie byli gotowi chwytać za broń. No i jeszcze się nie otrząśnięto z jednego kryzysu. Zaczęto wchodzić na drogę prosperity, drogę rozwoju. Zaczęto budować pierwsze zręby hutnictwa, bo to nie mówimy o hutach jeszcze wtedy, gdy zainteresowały się tym Prusy. No i wybuchła wojna między Prusami i Austrią, a w zasadzie cykl wojen, który
tak zwane
też
wojny śląskie,
które trwały powyżej 20 lat, bo to jest 1740-1763 chyba, i to się zakończyło, można powiedzieć, remisem. Strony się nawzajem tak wykrwawiły, czy tyle to kosztowało, że doszło do kompromisu i podzielili ten Śląsk. No i księstwo cieszyńskie weszło w tak zwany Śląsk austriacki. No i to było to status quo, zapanował pokój. Wiedeń zaczął zwracać uwagę na Śląsk, zaczął się tworzyć przemysł i to przemysł ciężki. Przemysł, który zaowocował pierwszą dużą, nowoczesną, poważną hutą, jak się to mówiło, i to zaraz krótko po tych wojnach śląskich.
Tak.
I pierwsza huta była w naszym Ustroniu. Bardzo nowoczesna, bardzo duża, o wyrobach bardzo dobrej jakości. Druga rzecz, którą zrobiono, no to postanowiono przywrócić te dobre tradycje piastowskie ochrony szlaków. I stworzono nowy szlak, tak zwany szlak cesarski albo szlak solny, który prowadził właśnie przez Śląsk. Dlaczego solny? Bo do Krakowa,
Wieliczki i do Bochni.
I aż do Lwowa. I tym szlakiem jechała, czy była transportowana sól, której to księstwo cieszyńskie nie miało i którą handlowano i która stanowiła pokaźny przedmiot handlu, który to handel rozgrywał się na terenie Śląska, na terenie księstwa cieszyńskiego. No, jeszcze jedno szczęście się przytrafiło, bo w XVIII wieku natrafiono na złoża węgla. Złoża węgla bardzo bogate, te, które mamy między innymi u nas na Śląsku, bo to tak grzbietowo szło. U nas się mówi pokłady redenowskie, bo to hrabia Reden, Fryderyk Reden to odkrył i skatalogował. I tam mamy u nas, jak gdyby można powiedzieć, ogon tego Redena, natomiast tam jest łeb. Pokłady bardzo dobre jakościowo i zaczęły się tworzyć kopalnie. Jak się zaczęły tworzyć kopalnie, to zaczęły się tworzyć huty. I w ramach tego trendu wybudowano największą i najnowocześniejszą hutę w Europie, która istnieje praktycznie do dzisiaj, chociaż jest w stanie likwidacji, to jest huta w Trzyńcu. I był węgiel, była sól,
były rudy,
było tanie paliwo, no i były jeszcze obszary zielone, na których można było wypasać i trzodę chlewną, i
bydło,
i wszystko, i przede wszystkim owce. I na tej i energia, która była tania. Na tym skorzystało Bielsko i rejon bielski, który stał się potężnym ośrodkiem tkackim, który był słynny na całą, może nie tyle na Europę, co w też
region jakby,
Azję również konkurował świetnie z tymi wełnami szkockimi. No i wszystko to się pięknie rozwijało, zaczęło być bogato i tu nagle kolejny pech, kolejny raz pewien Francuz postanowił zabawić się w wojenkę. Pewien kapral, który awansował na generała, a potem cesarza, w 1805 roku wkroczył na teren Austrii, no i zaczęła się jatka, a w zasadzie nie teren Austrii, tylko teren cesarstwa austriackiego.
No, mówi pani o Napoleonie może?
Mówię o Napoleonie Bonaparte. I rozwój księstwa cieszyńskiego był tak duży i miasta, które tam wybudowano, były tak bogate, ze stolicą Cieszynem, że dwór wiedeński, który rezydował w Wiedniu, w Pradze, spakował manatki i w 1805 roku wyniósł się właśnie do Cieszyna, bo tam było podobno najbezpieczniej, najwygodniej, najlepiej. To świadczy o randze
tego księstwa
i tego miasta.
Tego miasta.
No wiadomo, jak skończył Napoleon, 1815 rok, kongres wiedeński, kapral już nie ma Europy, tylko ma malutką wyspę. Najpierw Elbę, z której udało mu się wrócić, potem świętą Helenę. No i Europa znowu odbudowuje się po wojnie, wytacza nowe granice. Oczywiście księstwo cieszyńskie zostaje w dalszym ciągu we władzy Habsburgów, ale jest to księstwo bardzo prężne, bardzo bogate. Okazuje się, że jest to najbogatszy region w Europie na przełomie XVIII i XIX wieku, a już pierwsza połowa XIX wieku to jest ogromny boom, największy dochód na głowę mieszkańca. Gdyby to tak porównać, czy do dzisiejszych czasów przenieść, to porównanie jest tylko z Luksemburgiem. Luksemburg, który jest takim słowo, które jest synonimem dostatku wygodnego
bogactwa.
Życia, bogactwa. Oczywiście Luksemburg nie opiera się na węglu i na stali, tylko na różnych interesach bankowo-finansowo-inwestycyjnych. Natomiast to były inne czasy. Jakie czasy? Taki Jan Sebastian Bach, jak to się mówi. No i te czasy to jest węgiel i stal. No i w księstwie finansuje się, staje się to łakomym kąskiem, czy atrakcyjnym kąskiem dla wielkich przemysłowców austriackich, którzy tu ciągną, nawet dla arystokracji austriackiej, która wcale nie gardzi tego typu interesami. Słynny hrabia Larisz, spowinowacony z Habsburgami, osiada bardzo mocno właśnie w księstwie cieszyńskim. Jest właścicielem niejednej huty, niejednej kopalni i jeszcze jest jedna rzecz, są wiercenia i odkrywają wody termalne, także jeszcze tworzą się atrakcyjne uzdrowiska, bo te wody termalne mają wyjątkowo dobry skład i działają wyjątkowo leczniczo. Interesują się tym Żydzi. No, Żydzi mają wyjątkowy zmysł do
handlu i do wszystkiego,
do
co przynosi pieniądze.
Interesu, tak. Jest to naród bardzo zapobiegliwy, bardzo taki wyczulony na robienie pieniędzy.
Interesów.
Oni tu osiadają. Przemysłowcy czescy też wcale nie są gorsi, no a Niemcy też ciągną, bo to są już czasy, gdzie Niemcy są zjednoczone, gdzie duże reparacje popłynęły z Francji po przegranej wojnie do Prus i kto miał odwagę, chciał inwestować i podpisać określone umowy, to dostawał te pieniądze, zakładał przedsiębiorstwo i potem w odpowiedni sposób musiał się rewanżować. Przykład, mało kto wie, że Śląsk, większość hut i kopalń powstała tutaj za pieniądze francuskie. Właśnie za francuskie reparacje wojenne. Podobnie było tam, no a gdzie Polacy?
No właśnie.
Polacy, którzy stanowią powyżej 50% ludności tego terenu. Są różne szacunki. Od 57 do 65% jest Polaków.
A ludności Czechów, w ogóle było jakieś 500 000?
No może trochę więcej. Czechów jest 3 do 28%, a resztę to są Niemcy i Żydzi plus inne nacje, które można pominąć.
Chciały też zarobić.
I w tym torcie ogromnym przemysłowym podobno inwestycje polskie są w granicach 5-7%.
Czyli w zasadzie mając, nie ma.
Mając ogromną okazję do postawienia stopy, do wzbogacenia się, my na to machamy ręką. Region jest tak bogaty i tak potężny, że ma największą imigrację w Europie. Wszędzie z Europy się ucieka, od nas ucieka się z Europy Wschodniej i Centralnej, Zachód i Ameryka, Włochy tradycyjnie Ameryka, gdzie emigracja sięga dobrych paru, a nawet paręnastu procent. Mówiliśmy o Trójkącie Trzech Cesarzy, no, tak. Jak to wyglądało. Natomiast tu jest przypływ emigracji. Jest to jedyny twór administracyjny Księstwo Cieszyńskie, gdzie ludzie ciągną, żeby zarobić i mają ku temu warunki, bo przy tych kopalniach, przy tych hutach buduje się osiedla robotnicze, buduje się szkoły i daje się w miarę godziwie zarobić. Natomiast emigracja z księstwa cieszyńskiego wynosi 0,1%. Czyli tutaj 10 i więcej, a tu 0,1%.
Czyli tam tylko się przyjeżdża i robi pieniądze.
Albo żyje godnie. No i do tego księstwa ciągną Włosi, ciągną Hiszpanie, ciągną Polacy, ciągną Słowacy, Rosjan jest tam paru, Niemców jest. Także jest to tygiel i ten tygiel żyje z dominacją polską. 70% ludności plus minus 5 mówi po polsku. Dominujące szkoły są szkołami polskimi. Tylko nie ma polskiego przemysłu. Browar, tkalnie, huty,
kopalnie,
to jest wszystko obcyka.
To nie nasza domena.
To nie nasza domena, a szkoda. Czyli tak można powiedzieć, że praktycznie straciliśmy albo przegraliśmy ten rejon księstwa cieszyńskiego, który później nazwiemy, którego fragment nazwiemy później Zaolziem, już w XIX wieku. No i żyje się. Ci ludzie mówią, to jest taki kocioł, mówią mieszaniną języka polskiego, czeskiego. Mówią równie dobrze po polsku, jak po czesku. Są Ślązacy jeszcze, grupa nie do pominięcia. Mają swój język, ale oni się też uczą i integrują. Msze są albo po polsku, albo po czesku. Wszystko jedno, do jakiego kościoła kto chodzi, bo te kazania równie dobrze w obu językach rozumie. Jest to tygiel, który się ze sobą integruje, żeni, po sąsiedzku sobie pomaga.
Pani Urszulo, czy to komuś przeszkadzało? Jeśli chodzi o ludność?
Nie, oni sobie żyli w pełnej symbiozie, to wszystko było zintegrowane, te kultury się przenikały z dominacją tej kultury polskiej i z dominacją kapitału zdecydowanie nie polskiego. No i przychodzi pierwsza wojna światowa. Jest to rejon bardzo bogaty, na tyle bogaty, że Habsburgowie robią w tym miejscu zaplecze dla między innymi frontu bałkańskiego i frontu włoskiego. Produkcja zostaje przestawiona i ten rejon zyskuje jeszcze bardziej na
znaczeniu. Tak?
No, młyny historii mielą powoli, ale mielą i dochodzi do czegoś, o czym doskonale wiemy. Klęska Niemiec, klęska Austrii, rozpad tego wielkiego cesarstwa, imperium austro-węgierskiego, utrata tytułów arystokratycznych, ścięcie czy zamordowanie rodziny carskiej w Rosji, komunizm, bolszewicy, tygiel nadal wrze, mimo oficjalnego zakończenia I wojny światowej w 1918 roku. Tutaj zaczyna się tasowanie kart i powstawanie nowych państw, powstawanie nowych granic na mapie Europy. Dzięki naszemu Ignacemu Paderewskiemu, o czym mówiliśmy, Polska jest tematem w Wersalu, który jest mocno forsowany przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i w wyniku tych nowych podziałów granic Czesi, Węgrzy otrzymują swoją państwowość, Czesi i Słowacy otrzymują swoją państwowość, powstaje Czechosłowacja
To wówczas powstało. Bo niektórzy mówią, że oczywiście komuniści to zrobili. Nie.
Wówczas już powstaje
Czechosłowacja.
Czechosłowacja i Niemcy, granice są zrewidowane, no i zrewidowana jest również granica tego księstwa cieszyńskiego. Księstwa cieszyńskiego nie ma, jest Śląsk Cieszyński, który przypada Polsce. I Polsce przypadają tereny za rzeką Olzą, która obejmuje Ostrawę między innymi. Nawet jest takie, przez pewien czas jest nazwa Ostrawa Polska. Obejmuje Frydland. Frydland to jest dzisiejsza Karwina, także my sięgamy bardzo głęboko. Obejmuje tereny bogate przemysłowo. Obejmuje tereny bogate w węgiel i obejmuje tereny uprzemysłowione i uzbrojone infrastrukturą. Kolej, która jest rozbudowana, to nie jest tylko kolej warszawsko-wiedeńska, to jest jeszcze kolej, która dochodzi do Bielska, która dochodzi do Krakowa, która ma swoje odnogi. No i Polacy przygotowują się do pierwszych wyborów i jednym z okręgów wyborczych ma być właśnie ten Śląsk Cieszyński. No i tutaj Czesi, którzy trzymają gro tego przemysłu w swoich rękach, Austriacy, którzy czują się tu bardzo u siebie i przez arystokrację i przemysłowców mają doskonałe kontakty
i wpływy,
i Żydzi zaczynają tasować te karty z członkami Ententy, a to są te państwa, które brały udział w pierwszej wojnie i wyszły z niej zwycięsko. No i Czesi zaczynają knuć, bo nie chcą oddać tego w inne granice, co zbudowali. Jest tylko problem, tych przeklętych Polaków jest bardzo
więcej.
Dużo. I jeżeli zrobią wybory, no to władze będą władzami automatycznie polskimi, bo każdy głosuje na swojego. I tak na 3 dni przed rozpoczęciem głosowania dochodzi do puczu, można powiedzieć. Czesi 23 wkraczają militarnie albo ujawniają się militarnie, występując przeciwko Polakom. I zaczynają się działania zbrojne, zaczyna się wojna o odebranie tej części wysoko uprzemysłowionych, tych węzłów kolejowych, tych kopalń, tych złóż węgla Polsce. No, wojna, która przejdzie do historii jako wojna 7-dniowa, bo trwa dokładnie 7 dni. Natomiast konsekwencje tej wojny to jest nie tylko rok 38, o którym pan wspomniał po Monachium, to są nie tylko całe lata 60., to tak naprawdę ta niechęć tli de facto do dzisiaj. No i zaczynają się działania zbrojne. Czesi mają genialnego wodza swoich wojsk w sile 16 tysięcy chłopa. Polska w tym czasie jest w stanie wystawić góra 1,5 tysiąca żołnierzy. 1,5 tysiąca zebrać. Dlaczego takie dysproporcje?
No więc właśnie.
Powstanie Wielkopolskie, które trwa. Z drugiej strony jesteśmy uwikłani w wojnę z Ukrainą, z Ukraińcami, która też wiąże siły polskie. Trzecie, kocioł bolszewicki, który nasz wywiad doskonale wie, że oni przygotowują się do wojny. Zresztą uderzą i będzie ta słynna wojna 1920 roku.
Cud nad Wisłą.
Którą wygramy w końcu. Czyli tutaj na takim malutkim skrawku...
To wszystko się odbija.
To wszystko się odbija. Idą jakieś takie rezerwy, idzie coś, co jest, byłoby do zagospodarowania w tych rejonach zapalnych, no ale nie stanowi tej siły takiej decydującej. No i zaczyna się jatka. Czesi są bardzo brutalni i początkowo wygrywają bitwę za bitwą. No 1500 źle uzbrojonych ludzi przeciwko armii 16 tysięcy, która ma zasoby austriackie, która jest doskonale uzbrojona, ma świetny sprzęt i jest wyszkolona. Tam Polacy się skrzykują i tej armii przybywa, ale na końcu są proporcje sił 16 do niecałych 3 tysięcy. Ale dochodzi do bitwy pod Skoczowem, bo Czesi mają ambicje zająć Ustroń, Bielsko, Skoczów oczywiście, bo tamten przemysł kwitnie. Tamten przemysł jest bardzo silny i w tej bitwie pod Skoczowem staje się cud, o którym się nie mówi. Niecałe 3000 ludzi remisuje, można powiedzieć, albo inaczej, zatrzymuje tą nawałnicę świetnie uzbrojonych 16 tysięcy. Od tego momentu losy tej siedmiodniowej wojny są przerzucone, zmienia się ster. Czesi wiedzą, że z Polaczkami
nie tak łatwo.
To już nie jest tak łatwo, zaczynają się wycofywać. Ale zaczynają też jeździć intensywnie po państwach Antanty, robiąc sobie czeski lobbing. Nasze pieniądze, nasz przemysł, nasza siła robocza i nasza większość etniczna. To jest ewidentnym kłamstwem. I równocześnie, żeby tą większość etniczną pozyskać, co nie jest takie proste, no, rozprawiają się z ludnością polską. Zaczynają się rozprawiać od strony militarnej, to znaczy jeńcy, którzy są wzięci w niewolę, zostają zabici. Mamy taką słynną bardzo jatkę w Stonawie albo zbrodnię w Stonawie, gdzie są polscy jeńcy i ci polscy jeńcy wojenni z pierwszego, z drugiego dnia wojny, trwania działań wojennych zostają zakuci bagnetami. W sposób bestialski, gdzie ta pierwsza fala, jak się mówi, okrucieństwo było takie, że Czesi zaczęli od wydłubywania im oczu. Nie jest to jedyne miejsce, bo mamy jeszcze dwa bardzo tajemnicze, bardzo zagadkowe przypadki. To jest Karwina i Bystrzyca, gdzie były obozy dla polskich jeńców. I ślad po tych ludziach zaginął. Oni ani nie wrócili do rodzin, ani nie zameldowali się na terenie Polski. Oni się po prostu rozpłynęli w powietrzu.
Zniknęli, tak?
Po nich jakby ich nie było. Nie ma śladu, jakby ich nie było, a wiadomo, że byli wzięci do niewoli. Wielka zagadka, wielki znak zapytania, co się z nimi stało. Czyli panuje terror antypolski. W ramach tego terroru antypolskiego również zaczynają się na skutek propagandy czeskiej niesnaski pomiędzy ludnością polską, a pomiędzy ludnością czeską. Rząd daje wolną rękę, bo są przecież te mieszkania komunalne, są mieszkania i domy, które wybudowali Polacy, są jakieś takie spłachetki. I jeżeli przepędzisz Polaka, możesz zająć jego mienie, możesz tam wejść jak do siebie. Bardzo kusząca oferta. No i
powtarza się bardzo często.
I zaczynają się również wielkie nagonki na Polaków. Na tym się nie kończy. Są polskie szkoły i są polscy robotnicy i ta średnia kadra techniczna w hutach, w uzdrowiskach, w kopalniach. I daje się propozycje nie do odrzucenia. Albo wypiszesz dziecko w tej chwili z polskiej szkoły i wsadzisz do czeskiej, albo zdeklarujesz się co do przynależności narodowej, oświadczysz, że jesteś Czechem, masz 3 dni do namysłu, jeżeli tego nie zrobisz, tracisz pracę i masz opuścić ten teren w przeciągu 24 godzin, biorąc tylko tyle, ile możesz unieść. No ta presja jest już taka dużo większa. Polacy, przestraszeni tym terrorem, tym co się dzieje, dużo wyjeżdża z Polski. No i ten
dużo wyjeżdża do Polski.
Do Polski. I ten kocioł, ta asymilacja, która była, ta lata, bo to jest 600 lat, 630 lat, bo to się zaczyna rozpadać. No. Zaczyna się wielka fala nienawiści, człowiek człowiekowi wilkiem.
Sąsiada strzela albo by go zabił widłami.
I się proporcje odwracają. Planuje się plebiscyt, bo konflikt się umiędzynarodowił, nasi też się do tego przyłączyli, to znaczy też pielgrzymowali do państw Ententy i doprowadzono do tego, że w 1920 roku odbyła się konferencja w belgijskim Spa. Odrzucono propozycję plebiscytu, bo gdyby był plebiscyt, Polacy mimo tych działań takich okrutnych wygrali. Natomiast zapada decyzja o podziale, o nowym podziale tego terenu. I Polska na skutek lobbingu czesko-austriacko-żydowsko niemieckiego w zasadzie nie, bo Niemcy nie mają w tym czasie nic do gadania albo bardzo niewiele. Następuje rewizja granic. Rewizja granic, wskutek której my tracimy bardzo duże, bardzo bogate w złoża tereny i tereny świetnie uzbrojone. Granica zapada na Olzie. My jeszcze walczymy o to, żeby cały Cieszyn przypadł nam. Dlaczego? Po tej drugiej stronie Olzy jest bardzo ważny węzeł kolejowy, na którym my możemy bardzo dużo skorzystać, który decyduje tak naprawdę o krwioobiegu we wschodnio-południowej Polsce. No niestety lobby jest na tyle silne, że dzielą to miasto w wyniku kłótni.
Cieszyn na pół w zasadzie.
Cieszyn na pół, gdzie Polsce dostaje się no przepiękne stare miasto i zero przemysłu. Natomiast Czechom dostaje się ten taki zasadniczy, bardzo istotny węzeł kolejowy. Podobna jatrka trwa o Bochumin, gdzie dzisiaj to się nazywa czeski Bochumin, kiedyś to miało być po stronie polskiej. Druga wielka strata kolejowa. Natomiast nie udaje im się wyłuskać Bielska, który jest silnym ośrodkiem tkackim. To dostaje się Polsce. No cóż, na skutek prowokacji, która miała miejsce 23 stycznia, która zamieniła się w krwawą jatkę, która trwała raptem 7 dni na skutek błędów historycznych, tracimy ogromny teren, ale i teren ten Polacy wtedy nazywają za rzeką Olzą,
czyli
Zaolzie. To Zaolzie jest takim pejoratywnym terminem. Każdy wymawia to po stronie polskiej z pogardą, natomiast Czesi są oburzeni. Oni nie są Zaolziem. Oni są raczej przed Olziem. Zaolzie to jest po stronie polskiej, bo oni mają w rękach te istotne
te frukty, jak
karty, zaczynają się animozje. Na wytyczeniu granic się nie kończy. Tam te niesnaski o każdą sztukę bydła, o przekroczoną granicę, o zaoraną jedną skibę więcej, nie po tej stronie, co trzeba, trwają i będą trwać. Polacy o tym nie zapominają, korzystają z okazji w 1938 roku konferencji monachijskiej, wkraczają na swoje Zaolzie z punktu widzenia dwudziestolecia międzywojennego. Zaolzie było polskie. W czym jest dużo prawdy, bo etnicznie jest to teren, tak postrzegając od powstania tego Śląska, tego księstwa cieszyńskiego i tej dynastii Piastów, to były
tereny
polskie od wieków. No i cóż, czy ten spór się skończył? Nie, II wojna światowa wcale go nie wytłumiła, no a niesnaski powstały jeszcze długo. Dlaczego? Nic o tym nie wiemy. Podobne pytanie można zadać, dlaczego nic nie wiemy o Katyniu? Dlaczego nic nie wiemy o Murmańsku? Dlaczego długo żeśmy nie wiedzieli o deportacjach na Syberię? Związek Radziecki stał się naszym przyjacielem. Na skutek Jałty dokonano kolejnego podziału i porewidowano granice i porewidowano systemy polityczne. No i my z Czechami, ze Słowakami, z Węgrami znaleźliśmy się w jednym worku, podobnie jak część Niemiec, przy czym Niemców jakoś nie ma czego żałować. No i cenzura zaczęła działać bardzo ostro, wygumowywać te wszystkie niechlubne momenty, zresztą w podręcznikach czeskich do dzisiejszego dnia nie uświadczy się pojęcia wojna siedmiodniowa. To nie istnieje. Nie ma słowa o tych grach, o mordach na Polakach. No, czy w naszych podręcznikach to jest?
Też
tego nie wiemy, ale nie było to w czasach, jak ja chodziłam do szkoły. O Katyniu się szeptało w domu. Natomiast o Czechach ja się dowiedziałam bardzo, bardzo późno i to nie z literatury polskiej. Z literatury niemieckiej głównie. I tutaj dziwi mnie bardzo, że autorka, która jest Czeszką, która jest z tych terenów, która jest również antropologiem, bierze na warsztat temat i przedstawia go bardzo obiektywnie. To jest książka, która ma podtytuł Kronika miasta. Obejmuje lata 1794 bodajże do 1921, czyli już jest po tych wielkich jatkach narodowościowych. I pisze o tym zupełnie otwartym tekstem. Ona się nie opowiada po niczyjej stronie. Ona prowadzi taką kronikę beletrystyczną. Książka jest gorzka w swojej prawdzie, ale książka jest fantastycznie napisana. Bohaterami nie są tutaj ci wielcy przemysłowcy, oni są w tle. Bohaterami jest ta ludność, która po wielkiej katastrofie, która miała miejsce w kopalni w Karwinie, integruje się, bo giną Polacy, giną Czesi, giną ci wszyscy imigranci i wszyscy współpracują ze sobą. Wszyscy sąsiedzi się wspierają, bo ginie 280 ludzi.
235 mężczyzn.
235 mężczyzn, tak. No to ponad 200 ludzi. No i widać z biegiem czasu, bo książka jest pisana rocznikowo, jak to się nie powoli, jak to się nagle zmienia. Jak ostatnie 3 lata tej powieści, 18-21, powodują rozłam i zniszczenie kulturowo-etniczne tej wspólnoty, która sobie dobrze ze sobą żyła i egzystowała przez ponad 600 lat. No, dla mnie jest to książka gorzka, ale książka bardzo warta przeczytania. Ja ją połknęłam mimo małego druku, który mnie bardzo denerwował, w przeciągu 3 dni, nie mogąc się od niej oderwać. I bardzo bym polecała, bo to jest jedna z najlepszych książek beletrystycznych, która mnie wpadła w ręce i mam nadzieję, że będzie polski pisarz, który zajmie się tymi gorzkimi dla Polski
okresem.
Latami właśnie tam, bo o tym naprawdę
niewiele
czy historia i tym naprawdę się nikt nie zajął. Świetne postacie, świetna walka o przetrwanie, świetne tło historyczne i bardzo pięknie, bardzo tak przekonywująco opisane realia życia prostego górnika, prostego hutnika, kobiet.
No kobiet właśnie bo kobiety zostały i wzięły sprawy w swoje ręce.
Na których barkach spoczywa zadbanie o rodziny po tej wielkiej
tragedii.
Bardzo, bardzo to polecam, to naprawdę warto mieć na półce w swojej bibliotece.
Bo to jest dopiero pierwszy tom.
To jest dopiero pierwsza
Karin
część.
Karin Lednicka.
Drugi jest już kupiony, drugi tom. Wydało to wydawnictwo Znak Horyzont, to jest ten taki imprint historyczny. I druga część już się tłumaczy tej trylogii. I tak jak słyszałam w wydawnictwie, rozmawiając o tej książce, to się ukaże w pierwszej połowie przyszłego roku. Natomiast co do trzeciego tomu, on jest jeszcze w kałamarzu, jak to się mówi u nas fachowo, czyli się pisze.
Pisze. Ale pani Urszulo, czytając tę książkę, też można pomyśleć sobie, dobrze, było tak pięknie i komuś zależało na tym, żeby ludzi skłócić. I możemy odnosić to troszkę do współczesności?
Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. Walka o granice, walka o infrastrukturę, można powiedzieć, walka o panowanie nad bogatym regionem. Gdyby Polska nie była tak uwikłana w te wojny, o których żeśmy mówili, tak słaba, tak rozdarta wewnętrznie i nie musiała scalać 3 różnych podmiotów, bo to był podział Austria, Prusy, Rosja. Czesi, Słowacy, Węgrzy. Oni mieli zupełnie inną sytuację. Oni byli pod jednym butem, można powiedzieć, chociaż Czesi byli w większej mierze pod jednym butem. A my 3 państwowości, 3 poczty, 3 urzędy, 3 księgi wieczyste.
Administracja inna przecież.
Zupełnie, którą trzeba stworzyć. 3 języki. No i stało się, co się stało. Przykre.
I o tym milczy historia od lat. Ale tak jak pani powiedziała, może ktoś, myślę tutaj o pisarzach polskich, o dziennikarzach, zainteresuje się tym i zacznie rozwiązywać te rzeczy, które wówczas narosły i skłóciły te państwa, i skłóciły naród, i skłóciły ludzi.
I napiszę powieść na miarę tej, bo ta jest naprawdę świetna i bardzo poruszająca. Bardzo polecam, bo książki nie da się odłożyć.
Karin Lednicka, Krzywy Kościół, kronika powieściowa Utraconego Miasta, lata 1894-1925. Polecamy
21.
To do Przepraszam, 1921. Polecamy do przeczytania, ponieważ może z tej książki będziemy się też trochę uczyć o współczesności. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Do usłyszenia i do zobaczenia niebawem.